Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Sąd rejonowy w Koszalinie zastosował wobec Miłosza S., organizatora Escape Roomu, areszt tymczasowy na 3 miesiące, wliczając w to termin jego zatrzymania. Tym samym sędzia uwzględnił wniosek prokuratury, poinformował Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prokuratury rejonowej w Koszalinie. Miłosz S. w niedzielę usłyszał prokuratorski zarzut w związku z pożarem w Escape Roomie, w którym zginęło 5 nastolatek. Wniosek prokuratora opierał się na kilku przesłankach i większość z nich sąd przyjął, tłumaczył Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prokuratury.
W szczególności zwrócił uwagę na dwie potrzeby. Potrzebę prawidłowego zabezpieczenia toczącego się postępowania, omawiając szeroko grupy dowodów, które już zostały zebrane, wskazując, że nie jest to postępowanie zakończone i ono wymagać będzie jeszcze wielu czynności procesowych. Jako drugą z istotnych przesłanek Sąd Rejonowy w Koszalinie wskazał również zagrożenie surową karą.
Prokuratura postawiła 28-latkowi zarzut umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które zginęły w pożarze. Czyn ten jest zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności. Obrońcy Miłosza S. nie będą wnosić zażalenia na to postanowienie. Do tragicznego pożaru w Escape Roomie w Koszalinie doszło 4 stycznia. Zginęło 5 piętnastoletnich dziewcząt, uczennic jednej klasy. Pogrzeb ofiar pożaru odbędzie się w czwartek. Inspektorzy nadzoru budowlanego rozpoczęli w całym kraju kontrolę escape roomów, poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Podkreślił on, że są one prowadzone wspólnie ze Strażą Pożarną i służbami podległymi MSWiA.
Kontrole te będą dotyczyły wszystkich placówek, które prowadzą działalność gospodarczą związaną z tak zwanymi escape roomami, czyli ponad 1000 takich placówek w całym kraju. Zobowiązaliśmy wszystkich wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, żeby przedstawili nam raporty ze swoich województw do 11 stycznia.
Minister Kwieciński zaapelował, by przed odwiedzeniem Escape Roomu sprawdzić, czy lokal zapewnia bezpieczeństwo. Były szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ujawnił informacje, które powinny być objęte tajemnicą państwa, uważają posłowie PiSu. A zrobił to w swojej książce Polska może być lepsza – kulisy polskiej dyplomacji. Analizy publikacji dokonali dziennikarze jednej z gazet. I tak były dyplomata ujawnił, gdzie CIA miało swoje centrum przesłuchań terrorystów. Radosław Sikorski wrócił też do propozycji rozbioru Ukrainy, którą Władimir Putin złożył Donaldowi Tuskowi. Propozycja miała paść nie w Moskwie, ale w Sopocie. Poseł PiSu Jan Mosiński uważa, że informacje, jakie ujawnił były polityk, powinny zbadać służby. W jego ocenie Sikorski uderzył też w byłego premiera rządu PO-PSL.
Przebieg rozmowy na Sopockim Molu dotyczył rozbioru Ukrainy. To pytanie jest podstawowe. Kto kłamał? Czy Donald Tusk kłamał, twierdząc, że mówił tylko o tym, gdzie biega po plaży Sopotu? A czy też kłamie Radosław Sikorski? Jedno jest pewne, jeżeli ta rozmowa miała miejsce w takim kształcie, jak pisze o tym Radosław Sikorski, że rozmawiano o rozbiorze Ukrainy, w którym miał uczestniczyć Polska i Rosja, to Donald Tusk powinien o tym natychmiast poinformować prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale również naszego sojusznika, czyli szefostwo Paktu Północnoatlantyckiego.
Książkę Sikorskiego opublikował jesienią ubiegłego roku Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki w rozmowie z gazetą ocenił, że książka Sikorskiego jest przejawem braku odpowiedzialności. Tak robi osoba, która żegna się z polityką. Trudno oceniać, gdy ktoś najpierw pisze, a potem myśli o tym, co napisał, powiedział. Jeszcze w tym tygodniu centrale związkowe ZNP oraz Forum Związków Zawodowych mają podjąć decyzję o możliwym strajku generalnym nauczycieli. Poniedziałkowe rozmowy z minister edukacji zakończyły się brakiem porozumienia.
ZNP oraz FZZ domagają się wzrostu płac nauczycieli o 1000 zł począwszy od 1 stycznia tego roku. Tymczasem płace zasadnicze nauczycieli wzrosną w 2019 roku zależnie od stopnia awansu zawodowego od 121 do 166 zł brutto. Tak wynika z rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli. Kolejne rozmowy z rządem zaplanowano na czwartek. Jednocześnie tego dnia centrale związkowe mają podjąć decyzję o możliwym strajku.
To czy jest możliwość podwyżki, to o tym będzie decydował rząd, ponieważ i Ministerstwo Edukacji, ponieważ ma najlepszą wiedzę na ten temat.
Komentuje senator partii rządzącej Jan Maria Jackowski.
I sądzę, że cały ten spór powinien być rozstrzygnięty w formie dialogu ze związkami zawodowymi. Po drugie, widać wyraźnie, że ten strajk ma jednak oblicze quasi-polityczne, ponieważ te centrale związkowe, które raczej są kojarzone z lewą stroną sceny politycznej, są aktywne w generowaniu tego sporu.
Strajk generalny nauczycieli miałby polegać na powstrzymaniu się od pracy. Lokalne protesty nauczycieli już się odbywają. W ubiegłym tygodniu w jednym z poznańskich liceów nauczyciele przerwali próbne matury. Jednocześnie przez kraj przetoczyła się fala zwolnień lekarskich, po jakie zgłaszali się nauczyciele. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rozpoczęła się budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, poinformowała na antenie telewizji Trwam dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz. W ubiegłym tygodniu przekazano plac pod budowę. Odwierty powstały już 10 lat temu. Dotacje na badania i rozwój geotermii zablokował jednak rząd PO-PSL. Później problemem była kwestia odbioru ciepła przez zagraniczną spółkę EDF, przypomniała dyrektor Lidia Kochanowicz. Ostatecznie sieć ciepłownicza została zrepolonizowana. Aktywa kupiła Polska Grupa Energetyczna.
To była taka blokada przez kolejne lata, dlatego że poprzednik, właściciel sieci ciepłowniczej w Toruniu, czyli firma francuska EDF, robiła wszystko, żeby nie odebrać tego ciepła. My pewnie byśmy byli gotowi tą ciepłownię zrealizować wcześniej, natomiast nie mogliśmy uzyskać zgody od tej firmy francuskiej na odbiór tego ciepła. Mówiliśmy już kiedyś Państwu o tym również, że teoretycznie prawo polskie nakazuje odbiór ciepła odnawialnego do sieci ciepłowniczych. Praktyka jest inna. No po tylu latach się udało, ciepłownia zaczyna się budować.
Ciepłownia geotermalna ma być oddana do użytku pod koniec stycznia 2020 roku. Gorąca woda z odwiertów trafi do mieszkańców Torunia. Posłuży także do ogrzania budynków Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, a także powstającego Muzeum Pamięć i Tożsamość. Największym atutem geotermii w Toruniu są ogromne zasoby złóż wody. Źródła te to ponad 1000 metrów sześciennych na godzinę wody o temperaturze 62 stopni. Zasoby są niczym nieograniczone, można je eksploatować przez wiele lat. Już 80 tysięcy firm zarejestrowało się jako tak zwany mały podatnik, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Przypomniała, że termin składania wniosków upływa we wtorek 8 stycznia. Proces rejestracji jest bardzo prosty. Szefowa resortu na konferencji zachęcała do składania wniosków nawet tych właścicieli firm, którzy nie są pewni, czy spełniają kryteria dochodowe. Zgłoszenia nie trzeba dokonywać osobiście, można to zrobić przez internet, co zajmuje około 20 minut.
Zachęcam tych, którzy mają wątpliwości, czy będą się kwalifikować, czy nie. Zgłosić się warto, wycofać można się i po 30 stycznia. A zatem zachęcam wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy kwalifikują się, czy nie, czy chcą się rozliczać w takim trybie, aby tego zgłoszenia dokonać dziś, jeszcze jutro, aby zmieścić się w tym ustawowym terminie. Przypomnę bardzo ważne rozwiązanie. Ci, którzy nie uzyskują przychodów większych niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czy też 2,5-krotność w skali całego roku, będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do tych uzyskanych przychodów. To oznacza, że zamiast około 1300 zł będą płacić nie więcej niż 600 zł.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców skierował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego o wydłużenie terminu składania wniosków do końca stycznia. Rozwiązanie to ma przynieść naszym przedsiębiorcom, jak wyliczył resort, prawie 5 miliardów 400 milionów złotych oszczędności w ciągu 10 lat. Według szacunków ministerstwa z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców. Resort liczy ponadto, że nowe przepisy przyczynią się do ograniczenia szarej strefy. Komisja Europejska nie komentuje egzekwowania prawa w krajach Unii Europejskiej, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej pytany o raport Amnesty International. W dokumencie wskazano na nadmierne używanie siły przez policję we Francji przeciw protestującym, w tym nieletnim. Od kilku tygodni we Francji organizowane są protesty ruchu żółtych kamizelek. Presja ze strony osób demonstrujących przeciw rosnącym kosztom utrzymania sprawiła, że prezydent Emmanuel Macron zrezygnował m.in. z planowanej podwyżki akcyzy na paliwo. Podczas protestów dochodziło do starć między demonstrantami i policją. W grudniu raport na temat protestów opublikowała Amnesty International. Wskazała w nim, że francuska policja użyła wówczas m.in. gumowych kul, granatów z kulkami gumowymi i gazu łzawiącego wobec w większości pokojowo demonstrujących ludzi, którzy nie zagrażali porządkowi publicznemu. Organizacja udokumentowała liczne przypadki nadmiernego użycia siły przez policję, m.in. wobec dziennikarzy i dzieci. O raport pytany był rzecznik Komisji Europejskiej na konferencji w poniedziałek. Nie czytałem tego raportu. W każdym takim przypadku, i jest to długa tradycja, Komisja Europejska nie komentuje kwestii egzekwowania prawa czy działań sądowych, które należą do kompetencji krajów członkowskich, odpowiedział. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.